młodzi mają głos.
Dzień dobry. Witamy wszystkich radiosłuchaczy Katolickiego Radia Zamość na cotygodniowej audycji uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia Świętego Ojca Pio z cyklu Młodzi mają głos. Dzisiejszą audycję poprowadzą Dominik Parol,
Ada Struk
i Miłosz Duda.
Uczniowie klasy 8A, już specjaliści od tematów psychologicznych.
Niezmiennie od jakiegoś czasu naszym gościem jest pan Edwin Połyga, psycholog w Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu, specjalista psychoterapii uzależnień.
Dzień dobry.
W dniu dzisiejszym zajmiemy się bardzo gorącym tematem, a mianowicie zagrożeniami ze strony nowych mediów, uzależnieniami od internetu i smartfona.
Są to zagrożenia związane z rozwojem technologii informacyjnych. Stają się one coraz powszechniejszym problemem społecznym współczesnego świata. Specjaliści z różnych dyscyplin naukowych, w tym głównie pedagodzy, psycholodzy i psychiatrzy, alarmują o pojawiających się co jakiś czas nowych formach uzależnienia i cyberzagrożeń czyhających, zwłaszcza na dzieci i młodzież. Do takich zagrożeń wpisuje się m.in. uzależnienie od telefonu komórkowego i internetu, uzależnienie od smartfona, to ogólnie uzależnienia od nowych modeli telefonów, wysyłania SMS-u czy też rozmów telefonicznych.
Czy od internetu możemy się w ogóle uzależnić? Jak sprawdzić, że jesteśmy uzależnieni od internetu? Przecież na co dzień czasem jesteśmy zmuszeni bardzo często z niego korzystać. Sprawdzamy też na przykład dziennik elektroniczny. Wszystko mamy na telefonie i w internecie.
No właśnie, myślę, że bez internetu nie da się funkcjonować chyba w dzisiejszych czasach. Każdy z nas z tego korzysta. Każdy z nas w dość dużym stopniu korzysta z internetu. No chociażby tak, edukacja zdalna też bez internetu nie byłaby możliwa. Czy się da uzależnić, czy się nie da uzależnić? Jakby na ten moment oficjalnie w klasyfikacji zaburzeń i chorób psychicznych nie mamy takiej jednostki chorobowej jak uzależnienie od internetu, ale będzie prawdopodobnie w nowej klasyfikacji. Już w Ameryce w ich klasyfikacji jest taka jednostka. U nas jeszcze w Europie czegoś takiego jakby oficjalnie nie rozpoznajemy, nie ma oficjalnych kryteriów. Oczywiście badacze o tym mówią i psychologowie i specjaliści opisują pewne cechy czy zachowania, które mogą świadczyć o tym, że możemy mieć problem z używaniem. Uzależnić się tak naprawdę możemy od wszystkiego, co robimy, również dobrze od internetu, bo internet jest czymś, co nas może bardzo mocno pochłonąć. Druga część pytania była o to, jak sprawdzić. No właśnie, warto się pozastanawiać nad tym, czy moje używanie internetu, czy jakby korzystanie z internetu nie jest problemowe. Czasami warto sobie zrobić na przykład taką próbę, tak, i spróbować wytrzymać, nie wiem, weekend bez internetu, sprawdzić, jak się będziemy z tym czuć, czy to będzie dla nas trudne, czy będzie to proste, czy nie będziemy myśleć o tym, czy nie będziemy zastanawiać się, co się dzieje w internecie, co się dzieje w naszych mediach społecznościowych. Bo samo jakby korzystanie to jest jedno, ale też to, co się z nami dzieje, na przykład jak nie korzystamy, tak? Czy o tym nie myślimy, czy nie analizujemy, czy nie zastanawiamy się. Warto sobie zrobić taki lekki sprawdzian i spróbować przez jakiś okres, nie wiem, nawet 2 dni, bez internetu, bez korzystania z tej formy aktywności. To, co jeszcze warto, to trochę poprzyglądać się, ile czasu na to poświęcamy, czyli ile w ciągu dnia czasu poświęcamy na korzystanie z internetu, ale też o rodzaj aktywności, bo czasami może być tak, że my rzeczywiście poświęcamy bardzo dużo czasu i jesteśmy w internecie, ale ta aktywność jest różnorodna i jest związana na przykład z naszą pracą, z edukacją, z rozwojem, ale jeżeli na przykład my poświęcamy dziennie 8 godzin i główną aktywnością jest przeglądanie mediów społecznościowych czy granie w gry komputerowe, to możemy się zastanowić, czy przypadkiem nie mamy jakiegoś problemu. Też to, co może świadczyć o problemie, to, co się z nami dzieje, jak nie mamy dostępu do danej aktywności, czyli na przykład jest ten dostęp ograniczony, czyli na przykład mamy brak internetu, mamy to, że rodzice na przykład wyłączają internet, zabraniają, co się dzieje, jak nie możemy zrealizować, czy przeżywam jakąś złość, napięcie. Warto też się zastanowić właśnie, jakie rodzaje aktywności mamy oprócz internetu, czy jakby jedyną przyjemnością w naszym życiu jest spędzanie czasu w internecie, czy mamy jakieś alternatywne źródła przyjemności. Jeżeli główną i jedyną jest tylko i wyłącznie internet, to też jest to do zastanowienia, czy przypadkiem nie ma problemu. Samo to nasza reakcja właśnie na brak, czyli czy jest złość, czy nie, czy jest jakiś niepokój, czas spędzony, czyli też trochę kontrola, ile rzeczywiście godzin spędzam, częstotliwość, tak? Czy jest to codziennie, czy jest to raz w tygodniu, czy codziennie po kilkanaście godzin, czy jest to korzystanie w godzinach takich w ciągu dnia, czy na przykład nie korzystam w nocy, bo to też jest takie charakterystyczne, że jak się zaczyna problem pojawiać, to mogą być też takie późne godziny, tak? Czy nie mam jakichś innych trudności w związku z tym, na przykład w szkole, bo bardzo często jakby objawem problemów z używaniem internetu są trudności szkolne, na przykład pogorszenie wyników w nauce, słabsza frekwencja, spóźnianie się do szkoły, bo trzeba było odespać, nocne korzystanie. Czy zaczynamy na przykład właśnie doświadczać jakichś konsekwencji naszego zachowania, czyli z powodu użytkowania internetu, czy komputera, czy smartfona, zaczynamy mieć jakieś konsekwencje, jakieś nieprzyjemności. Jeżeli tak, no to trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście to nie jest problematyczne. Co jeszcze jest takie bardzo ważne, to to, czy odczuwamy taką silną potrzebę korzystania, tak? To jest taki jakby główne kryterium, silna potrzeba, czasami przymus, że mamy takie poczucie, że kurczę, jak nie spróbuję, jak nie wejdę, jak nie zobaczę, to nie wytrzymam, że muszę, albo że bardzo tego potrzebuję. Jak coś takiego się zaczyna pojawiać, to bym się zastanowił, czy gdzieś się z tym nie zgłosić i nie zacząć sprawdzać, czy problem może być.
Co takiego jest w tym internecie, że działa jak narkotyk?
Przede wszystkim sprawia nam dużo przyjemność, bo jest tam bardzo dużo treści różnych. Treści, które mogą być dla nas bezpieczne, mogą być przyjemne. Treści, które mogą być mądre, rozwojowe. Jest też dużo treści, które są bardzo obojętne dla nas, nie mają zbyt dużego znaczenia, ale jest też dużo treści, które mogą nam zagrażać, są mało przyjemne i mogą być wręcz dla nas niebezpieczne. To, co sprawia, że my zaczynamy wchodzić to głębiej i zaczynamy się uzależniać, to to, że zazwyczaj na początku jest to ciekawość, że chcemy coś sprawdzić, chcemy zobaczyć, jakie to jest, chcemy zobaczyć, jak to wygląda, co to takiego nam może zrobić, co możemy czuć. Z czasem, jak się zaciekawimy, to zaczynamy wchodzić w to głębiej i to nam sprawia przyjemność i zaczynamy jakby w ten sposób wpływać na swoje samopoczucie, czyli jak skorzystam, czuję się dobrze, jak nie skorzystam, to się czuję gorzej. Z czasem możemy się w to jeszcze bardziej wciągać i trochę się zacząć izolować od innych osób. Z reguły przyciąga nas ciekawość. Każdy z nas jest ciekawy tego, co się może dziać. Też trochę podążamy za tym, co nasi rówieśnicy, więc często naśladujemy inne osoby, więc jak większość osób z czegoś korzysta, to my też idziemy i sprawdzimy, co to jest. To zwłaszcza właśnie w młodszym wieku, tak, w klasach, w grupach, jeżeli większość osób w moim wieku korzysta chociażby, nie wiem, z Instagrama, z Facebooka, no to ja też pewnie będę korzystał.
Co zrobić, żeby się nie uzależnić?
Przede wszystkim spróbować zadbać o inne źródła przyjemności. Na przykład jakieś pasje, zainteresowania, spędzanie czasu ze znajomymi. To jest jakby jedna z ważnych rzeczy. Kolejną jest kontrola tego, co robimy, czyli też poczucie kontroli czasu spędzonego w internecie przy smartfonie. Często dzieje się tak, że my mamy intencję, że wejdziemy, tylko chwileczkę coś sprawdzimy, a się okazuje, że korzystamy na przykład 2 godziny, tak? I przez 2 godziny przeglądamy Instagrama albo Facebooka i nie mamy poczucia, że minęło tyle czasu, więc też jakby takim zabezpieczeniem jest kontrola czasu, czyli tego, ile my spędzamy godzin, minut dziennie w internecie. No właśnie, bo też poczucie utraty takiej kontroli to też jest jeden z objawów, który może wskazywać na problem z używaniem, na uzależnienie, że mamy takie poczucie, że tego nie kontrolujemy, że jak przysiądziemy, to nie wiadomo kiedy i mija 5 godzin, tak? I cały świat dookoła nas nie istnieje. Więc takich jakby zaleceń, które można by było stosować, żeby jednak się nie uzależnić, no to też dbanie właśnie o nasze relacje z innymi osobami, bo to jest coś, co nas bardzo chroni przed uzależnieniami. To są relacje z innymi osobami, takie prawidłowe, dobre, bliskie relacje, czyli posiadanie znajomych, przyjaciół, ważnych osób w naszym życiu, czy osób dorosłych, czy osób w naszym wieku. I to może być dla nas chroniące. Chroniące też może być wiedza, świadomość tego, co się może w internecie kryć, co może nam zagrażać. Czyli tutaj wszelkiego rodzaju profilaktyka, czyli wszystkie działania, które mogą właśnie zapobiegać, czyli jakby zwiększanie świadomości, wiedzy, co jest w internecie, w jakim stopniu może mi to zagrażać albo nie. Sprawdzanie tych treści, wszystkie takie działania, które mogą pomóc, żeby nas uchronić przed tym. Oczywiście też to, co chroni, to nasze relacje rodzinne, tak? W jakiej my jesteśmy sytuacji rodzinnej, jakie mamy relacje ze swoimi rodzicami, rodzeństwem, czy w rodzinie się dobrze dzieje, czy są jakieś trudności, bo bardzo często może być tak, że my w ten świat wirtualny możemy uciekać z powodu tego, że coś w naszym życiu realnym jest nie tak, jakbyśmy sobie wymarzyli, nie tak, jakbyśmy chcieli. Wtedy łatwiej jest uciec w internet. To jest też coś, co może chronić, czyli rodzina, dorośli, świadomość dorosłych i wsparcie młodych osób. No tak jak wcześniej mówiłem, pasje, zainteresowania, hobby, różne formy spędzania wolnego czasu, czyli też to, że nie my codziennie robimy to samo, tylko trochę próbujemy modyfikować. Czasami idziemy na rower, czasami idziemy ze znajomymi, czasami posiedzimy przy komputerze, czasami pójdziemy z psem na spacer.
Jaka jest bezpieczna dawka internetu, by uniknąć uzależnienia? Jest to jakiś określony czas, że na przykład jak go przekroczę, to już jestem uzależniony?
Nie ma takiej bezpiecznej dawki. Tak jak i przy na przykład uzależnieniach od substancji chemicznych, na przykład od alkoholu, nikotyny, trudno jest jakby określić moment, w którym się uzależnimy, tak? Że na przykład godzinę za długo i już jestem uzależniony. To jest jakby za mało, bo sama częstotliwość czy poświęcanie czasu na daną aktywność to jest jakby jeden z sygnałów, ale to nie jest wszystko. To jakby nie jest tak, że jak będę pilnował na przykład, nie wiem, że tylko godzinę dziennie, to na pewno się nie uzależnię. To wszystko zależy, co ja w tym internecie robię i jakie to ma dla mnie znaczenie i czy mam jakieś predyspozycje do tego, żeby w to wejść głębiej. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli to pod kontrolą, czyli będziemy w miarę pilnować czasu spędzanego w internecie, no to jest szansa, że się nie uzależnimy. Jeżeli będziemy mieli dużo takich czynników, które mogą nas chronić, o co mówiłem wcześniej, to jest mniejsze ryzyko uzależnienia i jest większa szansa, że jednak będziemy mieć to pod kontrolą.
Czy uzależnienie od smartfona przebiega tak samo jak uzależnienie od internetu? Jak się objawia?
Mechanizmy uzależnień są bardzo do siebie podobne. Właśnie, jeszcze na początku mówiłem, że nie mamy jasnych kryteriów co do uzależnienia czy od smartfona, czy od internetu, czy od gier. W tej chwili jakby to wszystko na ten moment jest wrzucone w taką kategorię zaburzeń nawyków i popędów, czyli to są takie czynności, które mogą być jakieś nawykowe albo takie impulsywne. Ale mniej więcej większość uzależnień przebiega podobnie. Na początku jest to przyjemność, to się staje dla nas przyjemne, z czasem poświęcamy temu coraz więcej czasu, ale jeszcze nie ma żadnych konsekwencji, jeszcze nic złego się nie dzieje. Z czasem ktoś zaczyna nam zwracać uwagę, że może jest za dużo. U nas się pojawia złość, jak ktoś zwraca na to uwagę, bo sami mamy poczucie, że być może jest z tym jakiś problem. Czasem poświęcamy coraz więcej czasu na to. Nasi bliscy zaczynają zauważać, komentować. My zaczynamy to ukrywać na przykład, że korzystamy tyle, ile korzystamy. Bo to też może być taki sygnał, że my na przykład się chowamy przed kimś z tym, że coś robimy. Na przykład, nie wiem, korzystamy wtedy, kiedy rodziców nie ma. Wyłączamy światło albo szybko chowamy smartfona, żeby nie zauważyli. Podobnie jakby te uzależnienia mogą przebiegać, że te fazy jakby na początku takiego zaciekawienia, zainteresowania, później zaczyna się pojawiać trochę większe to zainteresowanie i taka przyjemność z tego, bo na początku jakby jest zwykłe zainteresowanie, ciekawość, później zaczyna być to przyjemne. Z czasem zaczynamy doświadczać konsekwencji, a z czasem możemy zacząć doświadczać przymusu, że musimy to robić, że mamy poczucie, że jak tego nie zrobimy, to coś może się złego stać, że będzie dużo napięcia, nieprzyjemności. To już jest taka faza tego przymusu, która jest taka dość już nieprzyjemna i dość poważna, bo wtedy mamy rzeczywiście takie subiektywne poczucie, że musimy daną czynność robić, czyli musimy mieć tego smartfona przy sobie na przykład, tak? Bardzo często dużo osób czuje niepokój i lęk, jak nie ma telefonu w zasięgu wzroku, czyli na przykład zostawiłem w innym pokoju, nie mam przy sobie, albo nie wiem, nie weźmiemy do szkoły czy do pracy i nagle jest niepokój. To już jest sygnał, że trzeba się temu przyjrzeć, bo skoro jest niepokój, to znaczy, że ten smartfon stał się dla nas jakoś wyjątkowo ważny. Skoro się stał wyjątkowo ważny, no to pytanie, z jakiego powodu, co w nim takiego jest. Więc jakby same mechanizmy i przebieg uzależnienia może być bardzo do siebie zbliżony. Konsekwencją i tak później niestety jest problem, tak, że nam się trudno z tym pogodzić i od tego oderwać. I też nie da się tak, żeby z tego w ogóle nie korzystać. I to jest też taki dość duży problem, jeżeli chodzi o wychodzenie z uzależnienia.
Mówi się ono, że jesteśmy pokoleniem head down. Czy kiedy przebieramy taką postawę ciała z głową zwróconą na dół, kiedy patrzymy na smartfona, ma to jakieś długotrwałe skutki dla naszej postawy ciała?
Jak najbardziej, no bo sama nasza postawa, nawet jak siedzimy, zwłaszcza przez długi okres, no to niestety obciążamy swój kręgosłup. Rzeczywiście dość często korzystając ze smartfona przybieramy charakterystyczną pozycję, tak? Jeszcze jakiś czas temu był ogromny problem z tym, że po ulicach tak chodziliśmy, tak? Wielu pieszych wchodziło na przejścia dla pieszych ze smartfonem i też ze spuszczoną głową i wtedy niewiele wiemy, co się dzieje dookoła nas. No w tej chwili już nawet w Zamościu mamy przed przejściem takie znaki graficzne, które informowały, żeby jednak tego smartfona chować. Samo to, że wtedy, jak my w ten sposób się zachowujemy, to nie widzimy, co się dzieje dookoła nas, bo jesteśmy skupieni tylko na jednej rzeczy, więc samo w sobie to już może być niebezpieczne, zwłaszcza w sytuacjach takich społecznych, bo możemy sobie zrobić krzywdę. Z drugiej strony rzeczywiście to jest jakby długotrwała pozycja dla naszego kręgosłupa, dla naszej głowy jakby w jednym miejscu, więc te mięśnie się usztywniają, mogą boleć i może być tak, że nasz kręgosłup zacznie cierpieć i będziemy mieć z tego powodu konsekwencje takie długoterminowe.
Dlaczego uzależnienie od korzystania z urządzeń jest tak niebezpieczne w naszym wieku?
Jesteście w takim wieku, w którym się jeszcze rozwijacie. Wasz układ nerwowy się jeszcze rozwija, wasze mózgi się rozwijają. Jesteście jakby w takim wieku, w którym macie bardzo dużo bodźców z różnych źródeł i wasz mózg jest mocno nasycany tymi bodźcami, tak? Bo jest internet, jest szkoła, są wszelkiego rodzaju media. Ten moment, w którym się jeszcze rozwijamy, mózg się rozwija, bo mózg, nasz układ nerwowy jeszcze nie jest, w waszym wieku jeszcze nie jest tak w pełni dojrzały. On jeszcze się rozwija. Jak mu w tym momencie zaczniemy trochę mieszać w tym rozwoju, no to mogą być jakieś konsekwencje. I to jakby dotyczy różnych zachowań, ale też na przykład, jeżeli zaczynamy sięgać po jakieś substancje. Dopiero się rozwijamy, dopiero rośniemy, a już w tym momencie zaburzamy sobie coś. I mogą być później konsekwencje, że nasz układ nerwowy się nie rozwinie tak, jak powinien się rozwinąć, nie dojrzeje w pełni, mogą być z tego powodu różne trudności. Tu jak każde uzależnienie, czy korzystanie z różnych treści w internecie, które mogą być nieadekwatne do naszego wieku, tak nieodpowiednie, no mogą być po prostu bardzo trudne i my możemy zacząć się rozwijać nie w tym kierunku, w którym byśmy chcieli, tak? I to może być dla naszego mózgu dość krzywdzące. Możemy sobie zaburzyć nasze funkcjonowanie, więc myślę, że to jest bardzo istotne, jakby dobór treści do wieku, co jest trudne w internecie, bo jednak tam jest bardzo dużo informacji i niestety nie wszystkie jesteśmy w stanie weryfikować i sprawdzać. Więc taki rodzaj aktywności może być zagrażający. Jeszcze z takiego powodu, że też można niestety doświadczać cyberprzemocy, a to w waszym wieku doświadczanie cyberprzemocy, czyli hejtu, poniżenia w internecie, też może mieć jakby znaczące skutki później, bo też przeżywamy te emocje, to mogą być takie traumy, które później będziemy gdzieś tam w sobie dusić przez wiele lat.
Czy to prawda, że tego rodzaju uzależnienia wpływają na trudności z koncentracją i uczeniem się? W naszej szkole, w katolickiej szkole podstawowej miałem świętego ojca Pio w Zamościu i zakaz używania telefonu przez cały czas przebywania w szkole. Kiedy ktoś potrzebuje dzwonić do rodziców, może skorzystać z telefonu szkolnego w sekretariacie. Czy to nie przesada? Telefon w szkole może przeszkadzać?
Nie wiem, czy to przesada, czy to nie przesada. Może przeszkadzać, to na pewno. Wykorzystanie z wielu różnych aktywności w danym momencie rzeczywiście utrudnia nam koncentrację. Ogólnie mamy dość podzielną uwagę, ale nie aż do tego stopnia, zwłaszcza jeżeli my chcemy przyswoić jakiś nowy materiał, a w szkole głównie przyswajacie materiały, które są dla was nowe, to wszystkie takie dystraktory typu internet, telefon mogą być czymś, co zaburza. Samo też korzystanie w dużym stopniu z internetu czy z jakichś takich właśnie form aktywności związanych z mediami może być męczące przez dłuższy czas dla naszego organizmu, bo mogą być zarywane nocki, bo może być niewyspanie, mogą być problemy ze snem. Mimo że kładziemy się wcześniej, to możemy źle spać, bo się ponaświetlaliśmy wcześniej i później rano jesteśmy w gorszej formie, więc nasza koncentracja będzie zdecydowanie gorsza. Będzie nam się trudniej uczyć, będzie mniejsza motywacja do nauki, będą problemy, żeby zapamiętywać. Właśnie oprócz koncentracji to też nasza uwaga i pamięć mogą być zaburzone, jeżeli bardzo dużo korzystamy z mediów, zwłaszcza jeżeli na przykład korzystamy bezpośrednio przed snem, no bo z automatu zaburzamy sobie nasz proces snu, a jak się źle śpi, no to później jest trudno, żeby była energia w ciągu dnia.
Jakie działania podjąć, żeby wyjść z nałogu? Czy potrzeba terapii, czy można poradzić sobie samemu? Co robić?
Można poradzić sobie samemu, co jest bardzo trudne. Wszystko zależy od stopnia zaawansowania naszego nałogu czy uzależnienia i od sieci naszej wsparcia, czyli tego, kogo mamy obok siebie, kto nam może w tym pomóc. Nie jest tak, że jakby zawsze konieczna jest terapia, chociaż jest wskazaniem, ale to nie jest jedyna droga, tak? Można spróbować różnych innych rzeczy, można próbować samemu, jeżeli ma się duży wgląd i rozumie się istotę problemu, ale to jest bardzo trudne. Ja zawsze zachęcam do spróbowania skorzystania z pomocy, bo tak naprawdę to nic nie kosztuje. Można spróbować, można zobaczyć, a to może być bardzo pomocne, bo jest grupa osób, która rzeczywiście dokonuje trochę autoleczenia, samoistnie jakby wychodzą z uzależnień, ale to nie jest duża grupa osób. Jednak największe efekty są, jeżeli rzeczywiście korzysta się z pomocy. Bardzo dużo też zależy od przyczyny uzależnienia, bo mogą być różne. Czasami jest tak, że problemem głównym nie jest uzależnienie, a jakieś zaburzenia psychiczne, które się zaczęły pojawiać, na przykład zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne. I z tego powodu ktoś zaczyna korzystać nadmiernie z różnych form aktywności takich medialnych i nie ruszając jakby zaburzeń depresyjnych, niewiele się zmieni, jeżeli chodzi o używanie, więc samo wyjście z nałogu nie pomoże rozwiązać innych problemów, więc ja bym zachęcał zawsze do zgłoszenia się jednak po pomoc, bo to jest ważne. Przede wszystkim zdiagnozowanie, czy problem jest, Bo może być tak, że to jeszcze nie jest problem i wystarczą jakieś krótkie interwencje, ale też sprawdzenia, czy przypadkiem do tego problemu nie doprowadziło coś innego.
Czy w wyjściu z nałogu w jakiś sposób może pomóc nam rodzina?
Myślę, że w bardzo dużym stopniu to jest bardzo ważny element wsparcia naszego, jeżeli my mamy osoby, którym na nas zależy, które nas wspierają, które mogą nam pomóc, to mamy ogromną szansę na wyjście z nałogu, bo jeżeli działamy w pojedynkę i samotnie i musimy sami działać i mamy czasami potknięcia, to będzie nam trudniej. Jeżeli będą obok nas bliskie osoby, które nas wspierają i nawet jak nam coś nie wyjdzie, to jednak nam pomogą, to jest zdecydowanie łatwiej. Tu rodzina myślę, że ma ogromne znaczenie jako taka grupa, która może pomóc. Jeżeli rodzina wyłapie problem, zauważy, to bardzo często w terapii też rodzinę angażujemy do tego, żeby problem rozwiązać, bo myślę, że bez zaangażowania rodziny jest to zdecydowanie trudne.
Jak rozsądnie korzystać z internetu i różnego rodzaju urządzeń, żeby uniknąć problemów?
Żeby bezpiecznie korzystać i rozsądnie. No właśnie, to jest przestrzeganie pewnych takich czasami prostych zasad, bo jeżeli chodzi o taką przestrzeń internetową, to my podejmujemy tam bardzo różne decyzje i bardzo różne działania. Czasami właśnie nie kontrolujemy czasu, więc takim pierwszym krokiem jest to, żeby posprawdzać, ile ja rzeczywiście czasu na to poświęcam. Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie tego, z czego korzystamy, czyli naszych laptopów, komputerów, smartfonów, które mogą też chronić na przykład kradzież naszych danych, bo to też dość często się zdarza. Jakieś blokady stron, które są dla nas nieodpowiednie, to jest też coś, co może być bardzo pomocne. No właśnie, też jeżeli używamy jakichś portali społecznościowych, to dbajmy o nasze hasła, czyli nie jedno hasło do wszystkich naszych kont, takie samo, tylko jednak modyfikujmy, dobrze jest w ogóle co jakiś czas sobie to hasło zmienić, bo jeżeli mamy jedno do wszystkiego, to wystarczy, że ktoś nam się włamie na jedno konto i ma praktycznie dostęp do naszych wszystkich kont, więc to jest też coś, co może nas chronić, bo bezpieczne i mądre korzystanie z internetu to jest z jednej strony korzystanie w taki sposób, który nas nie uzależni, ale z drugiej też dbanie o swoje bezpieczeństwo, czyli świadomość tego, co może mi zagrażać. Więc też jakby edukacja, dokształcanie się w tym zakresie może być czymś, co może nam pomóc, żeby nie wejść w to za bardzo. Czyli też świadomość właśnie zagrożeń związanych z używaniem internetu, tego, co może być dla mnie nieodpowiednie, co mi może zagrażać. Umiejętność też jakby weryfikowania tych treści, które są w internecie, bo to, co tam jest, to nie zawsze jest prawda. A czasami przyjmujemy to jako prawdę i że tak na 100% jest. Więc też taka umiejętność, że mogę to zweryfikować, mogę to sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, czy może to być coś, co nie jest prawdą. To, co wcześniej mówiłem, czyli ta kontrola trochę naszego czasu spędzanego, dbanie o to, żeby były inne przyjemności oprócz internetu, żeby jeszcze w inny sposób spędzać czas z naciskiem na relacje z innymi osobami, to jest coś, co może nas chronić. Przede wszystkim też jakby sprawdzanie tego, co rzeczywiście robimy w tym internecie, czyli kontrola naszych działań. Ile czasu, jak często, co dokładnie robimy, czy to jest jeden rodzaj aktywności, dbanie o to, żeby to nie było za dużo, jeżeli używamy gier komputerowych, to żeby to nie było 8 godzin dziennie, bo to rzeczywiście może prowadzić do tego, że w którymś momencie będzie problem.
Dziękujemy naszemu gościowi Edwinowi Pałydze za poświęcony nam czas, za udzielenie nam odpowiedzi w tym trudnym temacie, jakim są uzależnienie od smartfona i internetu.
Dziękuję również.
Już wiemy, na co zwrócić uwagę, kiedy będziemy korzystać z dobrodziejstw nauki.
Wiemy też, że można łatwo wpaść w uzależnienie. Ważne, by zachować umiar we wszystkim, co robimy.
Pozdrawiamy naszych radiosłuchaczy i życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku.
Żegnają się z Państwem uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętego Ojca Pio w Zamościu. Dominik Parol.
Ada Struk.
I Miłosz Duda. Do usłyszenia.
Młodzi mają głos. Audycja realizowana przez uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia Świętego Ojca Pio w Zamościu w ramach projektu Hashtag Młodzi Mają Głos, dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.